Historia tych tablic jest niezwykle ciekawa. Może przypomnisz nam.
Zostały zdewastowane, ponieważ w latach 50. późniejszych można było dotrzeć do szczytu Góry Kościuszki i każdy, jak to pisał Krzysztof Klejberg, kto miał młotek i jakieś inne narzędzie mocniejsze w bagażniku, no wyrywał, mógł sobie wyryć, kocham Zosię na przykład, oczywiście przesadzam tutaj, ale zdewastował te spiżowe tablice i one potem zostały przez Park Narodowy usunięte i natrafił na nie Krzysztof Klejber, ponieważ jako turysta widział je jeszcze na szczycie i był ciekaw, paliło go to, mnie by też zresztą, że nie ma tych tablic tam, udało się je odnaleźć, mówiąc skrótowo, dziś wiszą w ambasadzie, ja uważam, że wiszą za zamkniętymi drzwiami, bo kto nie idzie, kto nie uczestniczy w imprezach, które urządza ambasada, tudzież nie idzie w sprawach mu potrzebnych do ambasady, nigdy się z tymi tablicami nie zetknie. Jeśli już naprawdę nie ma na nie miejsca, czy powrotu na Górę Kościuszki, to przynajmniej powinny być jakimś dobrem narodowym i być w Muzeum Narodowym, choćby w Kanberze, a nie tylko nasze, polskie, bo one wcale nie były polskie. Pieniądze na nie zbierało społeczeństwo australijskie. Wtedy Polonia była nieliczna, nie przekraczała 3000, czy około 3000 mieszkańców. To była inicjatywa społeczeństwa australijskiego i dzieci australijskie były w gromadzenie funduszy na ten cel, zwłaszcza pomniejszej tabliczki, która informowała, kto ją odsłonił na Górze Kościuszki, zaangażowane. Także to nie było dzieło Polaków. Konsul Noskowski reprezentował społeczeństwo polskie. I oczywiście był w komitecie i był jakby motorem tej sprawy, ale to nie było dzieło nasze polskie, więc tablice nie powinny dziś być określane mianem, w cudzysłowie znowu mówię, polskich, powinny być dobrem australijskim. I ja dalej przy tym obstaję.
Władysław Noskowski był do końca II wojny światowej konsulem honorowym Polski w Australii, a po 1945 roku, kiedy władza ludowa miała już swoich przedstawicieli i swoje pomysły na dyplomację.
Może powiedzmy jeszcze, że w czasie wojny i tuż po wojnie zaczęły napływać do Australii no, masy Polaków. Wiemy, że Australia przyjęła po II wojnie światowej w tym pierwszym okresie do 1954 roku około 60 tysięcy polskich emigrantów i dla Noskowskiego to była ogromna fala. On nie umiał sobie w pewnym stopniu z nią radzić, więc rząd Polski na emigracji w Londynie wysłał tutaj zawodowego konsula, doktora Gruszkę, Sylwestra Gruszkę. No, na temat Władysława Noskowskiego, który popadł w konflikt z niektórymi członkami tej nowej grupy Polaków w Australii, między innymi z Fryderykiem Goldschlagiem, wypisywano listy do władz australijskich i między innymi dlatego przyjechał Sylwester Gruszka, który był człowiekiem wysokiej kultury, który stawiał podwaliny dyplomacji polskiej, który umiał bardzo ładnie wykorzystać osobę Władysława konsula, uważając, że kto jak kto, ale on zasiedziały w Australii ze stosunkami politycznymi, socjalnymi i tak dalej, jest nam jak najbardziej potrzebny. Jeżeli sobie dobrze przypominam, w jednym z listów napisał takie zdanie, nie wiadomo jak będzie wyglądała powojenna Polska, może nie będziemy mieli tutaj swojego przedstawiciela i wtedy ten konsul Noskowski będzie nam wciąż potrzebny. Że konsul był honorowy, ale wielu polityków pamiętało go jako tego jedynego tutaj i w dalszym ciągu niektóre listy do konsulatu napływały na jego nazwisko, ale był też jednocześnie konsul Przybyłkiewicz, bo było kilka już wtedy osób w tym końcowym okresie wojny w Australii, ze względu na masę Polaków, jaka tutaj przyjeżdżała. A po wojnie konsul powrócił do pracy nauczycielskiej, bo zanim został konsulem po swoim powrocie z Ameryki, po ślubie z Beatrice Barnett, podjął pracę nauczyciela, uczył francuskiego, historii i to samo robił przez jakiś okres po wojnie. Zginął w wypadku samochodowym, bardzo tak przechodził przez ulicę i inny starszy kierowca go potrącił. I co było przykre dla rodziny, to ciało było nietknięte, głowa była stuknięta i operacja nic nie pomogła. To od razu powiedziano jeszcze przed operacją, że nic nie da. Konsul przed śmiercią na wszystko uśmiechał się i odpowiadał oui po francusku.
Obiecałyśmy na początku słuchaczom, że przeczytasz fragment tej książki. Czy można cię o to prosić?
Tak, mówimy o spotkaniu konsula z kontynentem australijskim. Jak już wspomniałam, najmniejszy z kontynentów świata ujrzał 23 kwietnia 1911 roku w Wigilię swoich 19 urodzin. W dzienniku zapisał: niedziela, dzień bardzo ładny, rano morze było bardzo niespokojne. Do śniadania założono na stół deski ochraniające talerze od spadania. Koło południa morze uspokoiło się. Koło 12:30 zaczął się pokazywać ląd australijski. Podjeżdżając bliżej ujrzeliśmy sporą wysepkę, górzystą. Na wysepce tej były dwie latarnie morskie i kilkadziesiąt domów. Niedaleko widać było również kilka innych bardzo małych wysepek. Stanęliśmy jakieś 1/4 mili od portu, oczekując na doktora. Nadjechał wkrótce statek, z którego wysiadło dwóch doktorów i paru urzędników. W asystencji kapitana, oficerów i doktora urzędowego przyszli na pokład pierwszej klasy i przystąpili do nudnej, długiej ceremonii badania wszystkich pasażerów trzeciej klasy. Było ich przeszło 400, a ponieważ doktor oglądał ręce i gardło każdego, więc można sobie wyobrazić, ile to czasu trwało. Drugi doktor przyszedł do nas, ulokował się w sali jadalnej i zaczął podług listy pasażerów kolejno wywoływać. Ponieważ miałem małe zadraśnięcie na ręku, więc uważniej zaczął mnie badać i poprosił, aby mu pokazał język. Wreszcie po skończeniu oględzin okręt ruszył dalej.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również.